Sportowa Arena.
Na zegarze 16,5 minuty po godzinie 19 na antenie Polskiego Radia Poznań startuje kolejne wydanie audycji. Ta audycja nazywa się, jak Państwo słyszeli, Sportowa Arena. Dzisiaj dwóch na dwóch taka konwencja, a więc przedstawmy. Za szybą mamy też wzmocnienie. Trzecia osoba, nasz realizator Jarosław Pachczyński. W studiu dla Państwa pracują
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczyk, a ta znamienita dwójka gości to wicemistrzowie Europy, trener, selekcjoner Dariusz Zachwalski. Dobry wieczór.
Dobry wieczór.
I mega goalkeeper, najlepszy zawodnik, najlepszy bramkarz, mistrzostw Europy halowych hokeistów na trawie Mateusz Popiełkowski. Kłaniamy się pięknie.
Dobry wieczór.
Panowie, jak smakuje to srebro, panie selekcjonerze? Od razu od tego zacznijmy.
Lepiej niż sprzed dwóch lat?
Inaczej. Muszę przyznać, że inaczej. Już teraz coraz lepiej, natomiast bezpośrednio po... Bardziej się czuliśmy, jakbyśmy przegrali złoto, niż wygrali srebro. I to jest ta różnica co do poprzednich mistrzostw Europy, gdzie to po wielu latach zdobyliśmy ten finał i ten srebrny krążek. Tam z Niemcami nie byliśmy nawet blisko w tym finale. Natomiast no, nasza praca, jaką wykonaliśmy i rozwój w tej grupy w przeciągu dwóch lat, procedowała tym, że tym razem to ja uważam, że my nie wygraliśmy złota, bo byliśmy naprawdę blisko i prowadziliśmy grę i byliśmy zespołem z mojej perspektywy lepszym, tylko nie zamknęliśmy meczu.
Bo wy właściwie nie przegrywaliście w finale, bo albo remisowaliście, albo prowadziliście w tym spotkaniu, to Austriacy was gonili i dopiero to, jak ktoś ze słuchaczy nie wie, karne zagrywki, czyli byśmy powiedzieli rzuty karne, zadecydowały o tym, że tylko srebro, tylko tak, jednak srebro.
Te zagrywki 3-2 dla Austriaków, w tym regulaminowym czasie 3-3.
Dokładnie tak i no, mówię, z perspektywy jak oceniam, to już nawet nie patrzę na ten nieszczony karny, bo to karne to nie do końca jest loteria, bo to
ja
też
myślałem,
jest...
Ja myślałem, że bramkarz zawalił.
Że to też jest trening w żadnym wypadku. Bramkarz raz też miał ogromny wpływ, żeby tam nas wprowadzić, bo w ogóle do tego finału, ale nie ta karna zagrywka jedyna, która może się zdarzyć, natomiast sytuacje mnie męczą w meczu, które mogliśmy i powinniśmy jakby zakończyć i wtedy no, z taką drużyną jak Austria trzeba się odpychać. Jak ma się szansę, to trzeba się odpychać, bo oni zawsze mogą coś tam wyciągnąć z rękawa w końcówce, a oni się świetnie czują w tych rozgrywkach, w tych zagrywkach karnych. Oni w zasadzie wszystko, co w ostatniej dekadzie wygrali w halówce, to było poprzez rzuty karne.
No niedosyt, właśnie. Mateusz. Niedosyt?
Olbrzymi. Teraz jakoś można z tym przejść do porządku dziennego, ale pierwsze dni to był jakiś dramat dla nas.
Że było tak blisko,
jeśli chodzi o tą sferę mentalną, zdecydowanie tak. Że było zbyt blisko, żeby tak od razu cieszyć się z tego srebra.
Tak jest, poglądając, no, zaczęliście z wysokiego pułapu, z Turcją 5-1, później z Portugalią 5-3, ale było ostrzeżenie w meczu z Austriakami, porażka 3-4, tak żeby była sprawa jasna, bo...
W meczu grupowym, tak?
Tak, w meczu grupowym. Takie postrzeganie kibiców, którzy może mniej interesują się hokejem i nie znają na przykład siły austriackiego hokeja. Tutaj Darek Rachwalski siłę zna od wielu, wielu, wielu lat, od właściwie od zawsze, bo sam trochę tę potęgę budowałeś tam, to tak, żeby nie była sprawa jasna. I potem remis z Czechami 4-4, za to wygrana w półfinale po niezwykle dramatycznym meczu z Niemcami. I już wszyscy właściwie głęboko odetchnęli, bo ajaj, to jest złoto. A tak nie było. Czyli jak powiedział Mateusz, trudna mentalnie chwila?
Znaczy ja bym powiedział w inny sposób trochę. No to ktoś, kto zna trochę jakby specyfikę halówki, wie jak to może się sytuacja zmienić. I to w każdym meczu. I w zasadzie tutaj można też powiedzieć taki przykład, że Turcja, która zajęła 9. miejsce, spadła z dywizji A, no zremisowała w fazie grupowej z Austrią, czyli przyszłym mistrzem Europy. O, przeszło mi przez gadło to słowo. Także to jest
czyli
bardzo...
Czyli w fazie grupowej spisali się lepiej niż my.
No, Turcy. Chociażby, tylko ja uważam, że to bardziej było w tym meczu grupowym, nie, że Austria tak dobrze, tylko my dostarczyliśmy to właśnie, to była ta nauczka, czego nie możemy z nimi zrobić. Czyli dużo błędów własnych i po prostu mało skutecznie zagraliśmy, ale też mi się wydaje, że w tej fazie grupowej graliśmy przeciwko drużynom grającym w strefie, a tutaj graliśmy jednak przeciwko kryciu 1-1 i trzeba było się szybko jakby przestawić, nie?
A toż ta halowa odmiana hokeja na trawie, bo trochę porozmawiamy też dzisiaj o hokeju na trawie, bo to też jest ważne, to jest ta dyscyplina olimpijska, ale tak mówiąc jeszcze o Mistrzostwach Europy, to jest taka polska specjalność trochę? Jak ty na to patrzysz? Ten halowy hokej?
To znaczy, ja myślę, że my się bardzo łatwo przystosowujemy, czy to do hokeja halowego, czy do hokeja piątkowego i jakby tam, gdzie jest możliwość rywalizacji na najwyższym poziomie, to z tego korzystamy, no ale fakt, że w tej hali czujemy się bardzo mocni.
a Austriacy akurat jeszcze, jeżeli mówimy o tych Austriakach, to są akurat właśnie specjaliści od hali, bo gdy przejrzymy sobie wyniki hokeja trawiastego, to niekoniecznie tych Austriaków w czołówce widać. No, nie powiem, że są słabi, ale jednak chyba tacy halowi specjaliści, ze względu pewnie na klimat.
Ja myślę, że to jest podobna sytuacja trochę tutaj do nas. Tak bym to porównał i oni też właśnie taką drużyną byli, która awansowała do tej top dywizji, później spadała, nie mogła się tego jakby chwycić, utrzymać. Natomiast oni tą halówkę, no to zdecydowanie uwielbiają. Oni grają dłużej ten sezon halowy niż my i oni te swoje tradycyjne turnieje robią, czy tam Rormax, czy Post Classic, to naprawdę dużo na to poświęcają. Natomiast no, my mieliśmy ogromne tradycje w pewnym halowe, no bo to mieliśmy mnóstwo wyników i na poziomie reprezentacyjnym i klubowym, bo chociażby Pszczowiec jest podwójnym klubowym mistrzem Europy z lat tam 2003-2007. Później był chwilę przestoju, bo właśnie chcieliśmy bardziej zainwestować w tą wersję olimpijską. No i nagle się okazało, że ani tutaj nie mieliśmy za bardzo sukcesów, ani tutaj. A ja uważam też osobiście, że my wykorzystujemy, naszym planem jest optymalne wykorzystanie tych dyscyplin nieolimpijskich w budowaniu kadry olimpijskiej. Czyli my przez to, że zawodnik musi poczuć sukces, musi poczuć presję, bo te emocje są takie same, czy są wydanie jest w hali, czy na trawie. I to jest bardzo bodźcujące, a to poczucie sukcesu jest istotne w wzmacnianiu tego procesu treningowego.
I pewności siebie na pewno także 61 8 654 654, gdyby ktoś z Państwa chciał włączyć się do dyskusji o najbardziej wielkopolskiej z gier zespołowych, czyli hokeju na trawie. Rozmawiamy oczywiście w kontekście także sukcesu tego srebra na Mistrzostwach Europy halowych. Powtórka właściwie z poprzedniej edycji, znowu to srebro. Tak mówiliśmy o tych Austriakach, którzy strasznie męczyli się w półfinale. Dopiero też przypomnijmy to, co mówiłeś, o tym takiej ciasnocie, jeśli chodzi o ten hokej halowy. Wygrali z Hiszpanami dopiero po karnych zagrywkach, ale żeby tak troszkę pójść na chwilę w innym kierunku, zaraz przedstawimy całą reprezentację, bo warto te nazwiska znać. Mateusz Popiełkowski wrócił z treningu i to nie był trening hokeja na trawie. Wpadłeś do studia przed chwilą, prawda?
Tak, zgadza się, z golfa.
No właśnie, bo znaczy to jest taka panująca opinia, że nie tylko piłkarze ci bogaci trenują golfa i grają całkiem nieźle, choćby Jerzy Dudek, też notabene bramkarz, ale mówi się, że te ruchy z hokeja na trawie niesamowicie są przydatne w golfie. Coś takiego wyczułeś, że mówisz, mało płatny ten hokej na trawie, to ja pójdę w ślady Tigera Woodsa, Adriana Meronka, naszego olimpijczyka.
To zdecydowanie nie tak, to jest bardziej sport po mojej karierze hokejowej i taki współtowarzyszący. A czy się hokej tutaj przydaje? No właśnie staram się oduczyć tych hokejowych ruchów, więc mimo, że jest ciut zbliżone, to jednak zupełnie inne.
Ale skąd tak mówiąc językiem, użyłem zajawka, żeby się golfem też zająć i potrenować?
Chciałem czegoś indywidualnego spróbować zdecydowanie. Wyciszyć się, pobyć sam ze sobą na otwartej przestrzeni.
I taki sport, gdzie wszystko zależy od ciebie, a nie też od kolegów
tak.
W drużynie.
Poznać się z tej innej strony, zdecydowanie polecam każdemu.
A co zimą się robi na treningu golfowym? Bo to na polu chyba teraz nie.
Na symulator się chodzi.
A, jest symulator, tak?
Tak, jest, tak?
A jak przychodzi pora wiosenna, letnia, to pole golfowe, tak?
Tak, zdecydowanie.
A teraz nie trzeba jeździć, bo jest blisko, pod Poznaniem. Sprawdzone już
dokładnie.
To pole?
Tak? Oj, nie raz. Cały czas tam jestem.
No to w takim razie powodzenia, ale faktycznie Szymon Ziółkowski, który młotem już wprawdzie nie rzuca, też golfiarz. Nie wiem, czy cały czas pielęgnuje
to. Chyba tak. A Darek, ale... ty jeszcze nie? Golf? Jeszcze nie?
Ja byłem jeszcze na studiach, jak byłem jeszcze na polu golfowym i mieliśmy zajęcia po prostu na WF-ie i wtedy mi się podobało to uderzenie w dal. Nawet mnie tam jeden z prowadzących po prostu podburzył, żebym pokazał, jak hokeiści uderzają. No to uderzyło im, poleciała prosto na green piłeczka. A już to na greenie ta cierpliwość i to już mnie trochę irytowało. Wtedy miałem po prostu za dużo w sobie jeszcze takiej młodzieńczej energii, temperamentu, że mnie to nie bawiło.
Tak na dużym luzie zapytałem o to właśnie Mateusza, ale teraz całkiem poważnie przypomniałem sobie też nasze podróże na gry do Hagi, na przykład na turnieje hokejowe, kiedy bardzo blisko boiska do hokeja na trawie przywozili na przykład dziadkowie albo rodzice dzieciaczków, które uprawiały hokej na trawie, a sami szli kawałeczek dalej, bo tam było piękne pole golfowe. To często w takich ośrodkach w Europie Zachodniej współgra. Hokej na trawie, no taka dyscyplina, powiązanie, nie wiem, właśnie golfa, pikniku, miłej atmosfery, tego wyciszenia, o którym Mateusz mówił. Coś w tym jest.
Może trochę temperamentycznie trochę inaczej to wygląda, ale jeśli chodzi o te kluby, to wielokrotnie jest tak, że jest łączony golf, tenis i hokej. Ja na przykład miałem właśnie przyjemność gry w klubie w Hamburgu, który właśnie był golf, tenis i hokej. I to świetnie po prostu współgra. Ja myślę, że u nas po latach jakby no jest moda na te powszechne uprawianie, czy biegu, czy triatlonu, czy czegokolwiek, z czego nie było jakieś 20 lat temu. Tam już idą, już poszli już o krok dalej, czyli bycie jakby częścią społeczności innych dyscyplin, ale też gier zespołowych na przykład, nie? Albo jakichś indywidualnych dyscyplin, nie tylko po prostu takich biegowych, ale bycie częścią jakiejś społeczności klubowej i to dla nich się też liczy, są świetne do tego jakby obiekty i klubowe kawiarnie, restauracje. No i to wszystko, to życie wokół tego się toczy.
To szybciutko. Mateusz Popiołkowski, AZS Politechnika Poznańska, Maksymilian Pawlak, Grunwald Poznań, Jakub Janicki, Gąsawa, Jakub Kumeńczuk, Politechnika Poznańska, AZS oczywiście, Maksymilian Koperski, Rogowo, Mateusz Nowakowski, AZS UF Poznań, jego kolega klubowy Patryk Pawlak, Jakub Hołoseniuk, AZS Politechnika Poznańska, Jacek Urowski, Grunwald Poznań, Gracjan Jarzyński, Gnieźnianin, ale reprezentujący HTHC Hamburg, Erik Bębenek, DTV Hanower i Mikołaj Gumny z Warty Poznań. To była ta dwunastka, która walczyła i wywalczyła wicemistrzostwo Europy. W sztabie Dariusz Zachwalski, obecny tu w studiu, współpracujący trenerzy Tim Matkowicz i Tomasz Kawa, Łukasz Karbowski, fizjoterapeuta i to wszystko pod wodzą dyrektora sportowego Karola Śnieżka. Specjalnie wymieniłem wszystkich, bo chcę zapytać o to, czy to był taki skład optymalny twoim zdaniem, bo za chwilę przejdziemy do kobiecego hokeja i wiem, że twój brat Krzysztof na Mistrzostwa Europy w optymalnym zestawieniu na pewno swojej reprezentacji nie zabrał. A tu w przypadku mężczyzn?
To znaczy, to jest grupa, która już mimo jakby jeszcze takiej stosunkowo młodej kariery, to już doświadczyła kilku turniejów halowych na wielkich arenach. I my już bardzo wcześnie, na wczesnym etapie, znając to, że po prostu mamy, że tak powiem, liche przygotowania, nie za dużo tych dni kadrowych, no to stwierdziliśmy, że musimy bardzo szybko jakby zrobić tą wstępną selekcję. I oparliśmy to na tą właśnie grupę, która już zaliczyła i Mistrzostwa Świata, i Mistrzostwa Europy poprzednie. I tam w zasadzie jednym z takich wielkich nieobecnych tutaj był kontuzjowany Robert Pawlak, który z pewnością, gdyby nie był kontuzjowany, to na pewno by w tej dwunastce był, bo przecież był w startującej piątce na Mistrzostwach Świata i Europy w poprzednich edycjach. Także tutaj Robert jakby z tej grupy odpadł, natomiast ta grupa właśnie z Robertem plus może jedna, jeszcze dwie osoby, to jest ścisła grupa. No i z mojej perspektywy to doświadczenie halowe w tej właśnie odmianie jest bardzo istotne, więc tutaj tak jak na trawie ta fizyczność jeszcze ma stosunkowo większe znaczenie, to na hali to doświadczenie jest ogromnie istotne. I ja patrzę też właśnie na przykładzie znowu tych Austriaków, zanim oni zdobyli pierwszy tytuł mistrza Europy, to oni przez około 8-10 lat bywali w czwórce, w półfinałach, przegrywali, wygrywali w półfinałach, później przegrywali finały i to się tak budowało w nich, aż dojrzeli do tego po prostu, żeby wygrać. Także jeśli nasza grupa się w jakiś sposób, ta ścisła tutaj grupa halowa utrzyma, a tak jak mówię, tu się nikt nigdzie specjalnie nie wybiera i każdy właśnie czuje sobie ten głód kontynuacji, to ja myślę, że my w pewnym momencie podniesiemy ten puchar.
Mateusz, a duże są różnice między bronieniem w hali, a bronieniem na trawie, na otwartym boisku? Bo tutaj trener powiedział też o tej fizyczności, jest mniej biegania na pewno, jeśli chodzi o...
Bramkarz sobie
ale to nie dla bramkarza akurat.
No właśnie, no nie, dlatego pytam o bramkarza właśnie, o to bronienie. Jak to jest?
No hala jest zupełnie inna pod tym względem. Zdecydowanie więcej muszę biegać, więcej kąty skracać. To jest
więcej zupełnie, się dzieje?
Zupełnie, jakby na trawie gdzieś tam mam czas poustawiać zawodników, skupić się na swojej robocie, a tutaj się dzieje wszystko tak błyskawicznie, że... Tak naprawdę wszystko musi się dziać w jednym momencie i działamy po prostu jak jeden organizm.
Właściwie jedno zagranie, już piłkę masz w półkolu strzałowym.
Dosłownie, w 2 sekundy potrafią być w naszym kole, także tam jest pełne skupienie przez 40 minut.
Ale ktoś jest dobrym bramkarzem w hali, to jest dobrym bramkarzem na trawie albo odwrotnie. Bo zawsze mówią, no czasami... No, czytałem niejednokrotnie relacje. Mateusz Popiełkowski ratuje swoją drużynę, kapitalny mecz Popiełkowskiego i to nie tylko w hali, ale na trawie. Tak to cię podkręcam, żebyś nie był taki skromny.
Miłe to, ale się trzeba trochę na to napracować, żeby... No bo co sezon coś się zmienia, co sezon gdzieś tam wszyscy obserwują, co my robimy, no i gdzieś ten sport ewoluuje cały czas.
Ty byłeś od początku bramkarzem, jak zająłeś się hokejem na trawie? Czy gdzieś tam było chęć zdobywania goli?
Nie, zaczynałem jako siedmiolatek, więc tam nie było mowy o bronieniu na początku. No i gdzieś tam po 5 latach chyba już byłem zbyt słaby po prostu, no i gdzieś tam przeszedłem na bramkę, no i tak jakoś mi to wychodzi do dzisiaj.
Aha, a gdzie te początki hokejowe?
Może nie Toruń, w Toruniu.
Czyli też takie hokejowe miasto, można powiedzieć.
No i wielka szkoła brokarzy.
I wielka szkoła, tak.
Paweł Sobczak, Paweł Sobczak, Kulpa przecież.
Zbyszka Kulpy właśnie jest legenda. Także pozdrawiam trenera.
Czyli tam można bramkarzy wyszkolić, tak, faktycznie. Ale do hokeja na lodzie nie chciałeś trafić, który też jest w Toruniu. Też ma tradycje bogate w Toruniu.
Jakoś nigdy się nie zdarzyło, żebym tam trafił. Na szczęście.
I kiedy trafiłeś do Poznania, przypomnij?
Do Szkoły Mistrzostwa Sportowego, do liceum. Od razu po gimnazjum była decyzja, co robię dalej. No, stwierdziłem, że gdzieś jestem na tyle dobry, że to jest kolejny naturalny krok. No i jak widać, się opłaciło.
Dobra, to czemu? Dobre pytanie od Grzegorza. Dlaczego nie hokej na lodzie, nie żużel na przykład w Toruniu? Tak szukam tych w mieście Kopernika tych dyscyplin, a ty hokej na trawie. Jakiś kumpel poszedł? Czy tata cię zaprowadził? Nie wiem.
To był w sumie przypadek, no bo ja chciałem, jak każdy mały chłopiec, piłka nożna.
Era na Toruń.
Tak, no i moja mama gdzieś tam tak mi mówiła, nie wiem ile jest w tym prawdy, taka jest historia, że poszłam na ten trening, obserwowała, jak trener się zachowuje wobec dzieciaków, stwierdziła, że coś jej nie pasuje i po prostu w gazecie znalazła ogłoszenie, że jest nabór. I taka jest historia.
A proszę, ile zależy od trenera. Tutaj Darek i Krzysztof nie mieli. Od mamy. Od mądrości mamy.
Ale też trenera muszą dzieci lubić. Jak lubią trenera dzieci, to wtedy coś w tym jest.
Ja właśnie zastanawiam, czy Mateusz, ja cię jeszcze w liceum...
Minęliśmy się, tak?
Ja chwilę później trafiłem do liceum, do SMS-u naszego, do Szkoły Mistrzostwa Sportowego jako po prostu trener.
Dobrze, tak zrobiłem tę wyliczankę. Mamy zawodników także grających w klubach zagranicznych. Ta grupa się, Darek, powiększa, czy to jest raczej taka stabilizacja, że tam kilku, pięciu, sześciu, siedmiu gra za granicą? Jak to wygląda?
No, była fala, to był też taki pomysł, żeby właśnie tą grupę tak bodźcować, żeby powysyłać część zawodników na zagranicę, żeby uczestniczyli w lepszym jakby procesie treningowym. Ona się teraz ustabilizowała, teraz czekamy, moim zdaniem powinna być już kolejna fala jakby trochę młodszych zawodników, żeby gdzieś powjeżdżali, bo część już z tych zawodników starszych już wraca i to też dobrze, bo to ma tak funkcjonować, że oni tą zdobytą wiedzę i doświadczenie no, znowu wprowadzają na nasz rynek jakby tutaj polski i wzmacniają polskie rozgrywki, bo to też jest szalenie istotne. Dlatego nie chciałbym, żeby była za duża grupa, natomiast też no, musimy mieć określoną ilość na pewno w tych klubach zagranicznych funkcjonujących.
Ten rozwój Gracjana Jerzyńskiego, bo tutaj mamy najlepszego bramkarza mistrzostw Europy. Gracjan Jerzyński, jak mówiłem, gnieźnianin rodowity, ale grający obecnie w drużynie z Hamburga. On zrobił taki postęp.
Znaczy Gracjan już
Dzięki tej grze za granicą do tego zmierzam?
Między innymi pewnie tak, natomiast Gracjan należał zawsze do grupy talentów tutaj w Polsce. Pytanie, czy by się tak rozwinął jak tam. Na pewno mu to nie zaszkodziło, na pewno mu to pomogło. Natomiast tu jest jeszcze takie poboczne historie, bo to może też jest jakby interesujące. Gracjan był mocno po prostu chory, w tym, szczególnie już jak doszło do fazy tej końcowej rozgrywek grupowych. I on był w takim stanie, że to, co on zrobił, także to było dla mnie po prostu mistrzostwo świata, że on przed meczem z Czechami to w kapturze siedział w szatni i się trząsł zimna, bo po prostu już tam był na lekach, na wszystkim. No i muszę przyznać, że się martwiliśmy też z naszym fizjoterapeutą Łukaszem, żeby go nie przeciągnąć za bardzo, no bo wiedzieliśmy, że go zabierzemy na wycieczkę, w której będzie musiał głęboko kopać w swoim organizmie, żeby wydobyć sobie tą energię, ale wiedzieliśmy też, że zapożycza jakiś tam, bierze jakiś dług wobec swojego organizmu i to też jest takie no ryzykowne trochę. Natomiast Gracjan w tych warunkach dostarczył po prostu niesamowitą historię i dla mnie to, że on tam nie strzelił karnego w tej ostatecznej fazie, to jest jedna tylko historia, jedna zagrywka, ale to, co zrobił wcześniej w takich warunkach, no to było coś, co dla mnie na ten moment... To jest też taka szkoła mocna charakteru, że on dotknął swoich limitów i to nie każdy zawodnik wie, gdzie są jego limity, na co go stać, do czego może doprowadzić swój organizm i jak może funkcjonować. Tu też była taka historia, że nasz kapitan w meczu właśnie z Austriakami dostał uderzony i złamany nos, rozcięte czoło.
Jacek Kurowski.
I Jacek nawet nie było zawahania, pojechał do szpitala, rentgen zrobił, no jest złamany, okej, gramy dalej i tyle. I to są takie fajne historie tutaj.
I operację przeszedł w poniedziałek i w ligowym meczu nie grał Grunwaldu Poznań.
No tak, ale to już też bardziej z tego względu, że zbliża się u niego niesamowita uroczystość, bo będzie ślubował niedługo w lutym i myślę, że to bardziej z tego powodu. powodu, żeby ładniej wyglądał.
Ten nos trzeba zadbać.
Ja czytałem wywiad z Mikołajem Gumnym, który chyba był z Gracjanem w pokoju, to mówił, że blady był tak rano, jak wstał, że właściwie nie nadawał się do życia. Tak. A z meczów jeszcze wyciągnął ile się da. No, w imieniu kibiców dziękujemy.
To co, Grzegorz, teraz wykorzystamy może kilka minut naszych ekspertów, żeby troszkę pomęczyć ich tematem kobiecego hokeja i tych mistrzostw Europy. Dzisiaj w tej chwili prowadzi trening trener, selekcjoner Krzysztof Rachwalski, ale dzisiaj i Grzegorz i ja mieliśmy okazję kilka słów telefonicznie zamienić. To nie dlatego Krzysztofa nie ma tutaj w studiu, że skończyło się 8. miejscem, żeby była sprawa jasna, bo rzeczywiście, chociaż też mówię o takim odbiorze, mówi się aktualne mistrzynie świata, a tutaj nagle jest 8. miejsce w Europie. No, takie braterskie rozmowy też pewnie były, Darek.
Też codziennie, albo dwa razy dziennie.
No właśnie.
I śledziłeś to, co się dzieje chociażby na turnieju kobiecym.
Oczywiście, z siebie kciuki, żyjecie tym.
Tylko jednego meczu nie oglądałem, jak my graliśmy z Politechniką, tak. to wtedy nie graliśmy. Natomiast on miał bardzo ciężką misję tutaj i to, co mówiłem o tej jakby trochę brutalności tej halówki. Przecież my też byliśmy o 30 sekund czy o minutę przed nie wejściem do fazy jakby finałowej, medalowej. Dziewczyny też miały wszystko zapewnione jakby do ostatniego meczu z Ukrainkami, że mogły jakby wygrały, by weszły i zrobiłyby sensację, bo wyciągnąć jednego zawodnika, dwóch zawodników z takiej grupy to już jest ciężko, a co dopiero czwórkę, piątkę doświadczonych zawodniczek, nie? Także on buduje teraz coś innego i on teraz na pewno się biczuje, bo to jest normalna rzecz każdego trenera, żeby chciał coś tam osiągnąć więcej. Natomiast ja to widzę tak z boku trochę bardziej jako normalną część procesu. Byłoby nie do końca dobre, jakby te dziewczyny teraz nagle zdobyły nawet finał czy cokolwiek, no bo to jest młoda, nowo założona drużyna jakby.
I ale one... to też działo się niemal do ostatniego momentu, bo sam pamiętam, jak z Grzegorzem zrobiliśmy błyskawiczne śledztwo w sprawie kontuzji.
Tam skład się zmienił właściwie dwa dni chyba przed wyjazdem, to jeszcze zawodniczka wypadła mu...
Też topowa zawodniczka.
Topowa zawodniczka
absolutnie, no to wypadła Daria Skoroszewska, Sandra Tatarczuk, Marlena Rybacha, Monika Polewczak, Chmiel obecnie. Tak. No to są zawodniczki no naprawdę już tak doświadczone w tej halówce, że to one by zmieniły obraz tego turnieju z pewnością, tylko że tak naprawdę no to jest też taka kolej rzeczy, że ta drużyna musi przejść jakąś reformę, a te młode zawodniczki, one są naprawdę świetne. To występ Hani Wochny chociażby w tych mistrzostwach dla mnie bardzo fajny. Julia Kucharska, naprawdę świetny występ. To dużo zawodniczek można było tu wymieniać, które na pewno z turnieju na turniej to one to dowiozą. To muszą, tak jak mówiliśmy, przeżyć to, trzymać się razem dalej, robić, po prostu trzymać kurs i na pewno pójdą ślady swoich koleżanek.
Trochę chyba nieszczęście też złożyło, bo rozumiemy Marlenę Rybachę, że w pewnym momencie musi powiedzieć pas, jeśli chodzi chociażby o grę w reprezentacji. Może nie jeszcze tak do końca, ale przynajmniej na ten moment. Ale też jeszcze te kontuzje. Za dużo chyba w jednym momencie się tam zebrało takich okoliczności, że ta kadra aż tak była przebudowana.
Ja powiem tak, niech każdy zrobi tyle, co Marlena Rybacha jako zawodnik,
tak,
to będziemy wdzięczni po prostu.
Oczywiście.
I tej Marlenie też możemy po prostu podziękować za cały wkład, a teraz jest też życie osobiste i musi już o tym w pewnym momencie pomyśleć, także tutaj nie ma tej kwestii. Faktycznie te kontuzje na pewno gdzieś tam pokrzyżowały, tylko ja to też już rozmawiałem z naszym właśnie fizjoterapeutą, że my mamy po prostu wąską grupę, którą no, żyjemy w każdej wersji, w każdej jakby no, wersji tego hokeja. I to też jest, na to musimy zwrócić uwagę, żeby zadbać o nich, nie? No bo to jest i ten wersja halowa, i ten hokej pięcioosobowy, i ten wersja olimpijska, i tu są kluby zagraniczne, i Polska, i cokolwiek, i to jest po prostu, tego jest bardzo dużo.
I wszyscy są potrzebni wtedy.
I wszyscy zawsze są potrzebni.
Tak.
Mateusz Popiołkowski, do ciebie jak zwykle najtrudniejsze pytania, bo hokej na trawie, mistrzostwa Europy, tutaj myślenie o powrocie na tę ścieżkę olimpijską i wreszcie po 25 latach danie sobie szansy tej olimpijskiej walki o medal, a tymczasem wszyscy tutaj myślą, reprezentanci kraju, bramkarze, nie wiem, Bułka poszedł do Arabii Saudyjskiej, żeby tam szukać, to co, to jest pełne zawodowstwo, zarobki tylko trochę mniejsze od piłkarzy, jak to jest?
U nas?
Tak, no jasne, że hokejistów na trawie mamy tutaj.
To mamy zupełnie inny świat. To tak. Zupełnie inaczej wygląda. No, regularnie chodzimy do pracy, ale absolutnie no, nie narzekamy na to, co mamy.
Nie, no jasne, ale powiedz mi, taki no, dzień z życia, taki normalny, zwyczajnie dzień pracy Mateusza Popiołkowskiego. To jak bramkarza, najlepszego bramkarza halowych mistrzostw Europy. chodzimy do pracy, nie wiem,
7:15:30 do pracy, no i później w zależności o której godzinie mam trening czy siłownię, no to jestem godzinkę, dwie w domu, pakuję się, jazda na trening, no i powrót, ogarnąć rzeczy potrzebne na następny dzień i tak codziennie.
A jak są turnieje, to trzeba, tak, jak są turnieje, to jeszcze trzeba pewnie i wolne wziąć, dopracować to z pracą, tak? Jak to się powodzi?
No nam w wojsku na szczęście bardzo dobrze się powodzi, no bo nie musimy zużywać naszych dni urlopowych, no ale niektórzy koledzy, no w większości muszą zużywać swoje dni, no i tak jak w zeszłym roku mieliśmy akcję łączoną Chorwację i Oman, no to wszyscy praktycznie w lutym już byli po urlopach. Więc to są jakby gigantyczne przeciwności.
Darek, no to jak w takim razie mówić o tej twardej walce o Igrzyska Olimpijskie? Ja wiem, że tu jest hard duga, że to zawsze była taka klimatyczna dyscyplina sportu, ta rodzinność. Podkreślaliśmy zresztą, to słychać także w waszym głosie i tutaj kiwał głową, gdy mówiłeś o dziewczynach z polskiej reprezentacji. Mateusz, czyli wy się po prostu uznacie, bo to grono jest, no, nie chcę powiedzieć wąskie, bo chyba tak wąskie nie jest, ale to są ludzie, którzy siłą rzeczy są na siebie skazani i muszą jakoś fajnie współżyć, prawda?
Mi to, ja nawet na tym się nigdy nie zastanawiałem, bo to nawet nie jest, ja bym nawet nie nazwałbym to swoim jakby hobby czy swoją pasją, tylko to jest po prostu to co ja robię, kim jestem. Dla mnie hokej na trawie zawsze był przy mnie i zawsze będzie w jakiejkolwiek formie. Czy to jako zawodnika, czy jako trenera. Także to ja tak tego nie postrzegam. Natomiast to jest mi szalenie szkoda, jak patrząc na to, że mamy grupę, mamy ludzi chętnych, wiemy jak to robić, bo mamy doświadczenie, mamy wiedzę, tak zwane know-how, ale nie do końca jesteśmy ograniczeni po prostu przez nasze warunki jakby finansowe. I to jest tak po prostu... No czasami wręcz smutne, jak się na to patrzy, bo czujemy, że moglibyśmy sięgnąć jeszcze więcej, nie?
A powiedzmy właśnie o całą istotę i o czym tutaj powinniśmy powiedzieć, bo walczycie o awans olimpijski, już mówimy oczywiście o trawie, tak? Za chwilę pojedziecie na kwalifikacje do Mistrzostw Świata, turniej jest w Chile. Daj Boże, zakwalifikujecie się na Mistrzostwa Świata, za co trzymamy kciuki, zaraz to opowiemy. I w dalszej perspektywie myślicie o Igrzyskach Olimpijskich i na to potrzebne są pieniądze oczywiście, które dostajecie z Ministerstwa Sportu i Turystyki. Podejrzewam, że co, że ich jest za mało, tak?
No zdecydowanie za mało, ale ja tutaj przy okazji tej jakby możliwości to chciałem podziękować naszym jakby no sponsorom, którzy nas wspierają w tym, bo bez tego to byśmy pewnie wielu rzeczy z tych nie ruszyli. Prawdopodobnie ani by nie było tytułu Mistrza Świata Dziewczyn z zeszłego roku, ani naszego wicemistrzostwa Europy, bo tego po prostu jest zdecydowanie za mało. I jak patrząc na to, gdzie my lecimy, jak lecimy do Santiago de Chile na kwalifikacje do Mistrzostw Świata, na których też nas nie było 24 lata. To jest ogromny wydatek. Nie? To sam wyjazd pewnie będzie kosztował około tam 400 tysięcy czy coś takiego. No to
wy pół budżetu rozsadzicie jednym wyjazdem.
No tak, no jeszcze dochodzą do tego zdobyte stypendia zawodników i to wszystko trzeba jakby pokryć, a gdzie tu funkcjonowanie biura, opłaty jakiekolwiek, no i planowanie czegokolwiek dalej. No, chcemy mieć ten problem, żeby się zakwalifikować na Mistrzostwa Świata, ale szczerze mówiąc, no, zakwalifikować się po to, żeby tylko sobie jechać na wycieczkę, to też nie o to chodzi. My byśmy chcieli właśnie kolejne kroki robić i najciekawsze jest to, że po tych Mistrzostwach Europy w Mönchengladbach, co teraz byliśmy, no to nas zapraszają Hiszpanie, nas zapraszają Anglicy. Ja nie wiem, co o tym trenerom mam odpowiedzieć. Ja mówię, no panowie, super, świetnie, chciałbym przyjechać do was, ale no nie wiem. Nie wiem, bo nie wiem, czy będę miał za co. No i to takie jest trochę, dlatego musimy tutaj mocno być, że tak powiem, kreatywni, jeśli chodzi o nasze planowanie budżetu i to, w jaki sposób my się przygotowujemy i to też czynimy i tutaj muszę przyznać, że ludzie pracujący teraz w Polskim Związku i w zarządzie, no to są ludzie to tak samo, którzy robią ponad normę swojej pracy, na pewno nie wymagane godziny tylko, bo to jest to tak nie idzie. No ale im też jest ciężko. Im też jest ciężko w pewnym momencie, bo chcieliby mieć po prostu no, ułatwione to, te opcje, nie?
Darek, tak spoglądając właśnie w ten kalendarz, jak to brzmi, ćwierć wieku temu była na Igrzyskach Olimpijskich polska reprezentacja Sydney 2000 i przekornie chcę zapytać, wtedy było łatwiej, no bo pamiętam doskonale te reprezentacje, Pocztowiec, Grunwald, czyli co, Etaty, Telekomunikacja Polska SA, tak trochę wracając do historii, może starsi słuchacze doskonale pamiętają, jeśli chodzi o Grunwald, to pełne etaty
wojskowe
i pojedynczy zawodnicy z innych klubów z Gniezna bodajże, czy z innych, ale...
Ze środy nawet chyba.
Darek Małecki.
Tak. W życiu bym, no, ale Darek już później w Poczowcu.
Bywa, w Poczowcu już, tak.
Także tak. No, tak była zbudowana kadra. Była połowa z Poczowca, połowa z Grunwaldu. I jeszcze był Tomek Schmidt z Torunia. Tak, czy jest. Było lżej? Było na pewno inaczej. Ja bym nie umniejszał na pewno w żadnym wypadku. To było coś cudownego, awans polskiej reprezentacji do Sydney i to była wielka sprawa, też wielka historia.
Pozdrawiamy trenera Jurka Wibierelskiego.
Trenera Jurka, ale też trenera Mariusza Kubiaka, który w zasadzie tą drużynę też w dużej mierze przygotowywał i przez wiele lat i później trener Jurek również. Natomiast były inne warunki, ja to pamiętam, no i łatwiej jest, jak się ma dwie drużyny i jakby 40 zawodników w dwóch klubach funkcjonujących bardziej profesjonalnie, no bo wtedy jest trochę więcej tej selekcji i więcej tych warunków. My mieliśmy wtedy bodajże ze 150 minimum dni w roku konsultacji, z czego połowę za granicą. Teraz mamy ledwo połowę tego. Kluby wtedy trenowały, ja pamiętam dokładnie, ile my trenowaliśmy z Poczowcem, no to było naprawdę, codziennie mieliśmy trening. Każdy zawodnik musiał się stawiać na kadrze. To ja bym chciał mieć warunki takie jako trener reprezentacji, że ja mówię do zawodnika, że ma się zjawić na kolejnej konsultacji, a on mówi, nie ma problemu, trenerze, jestem, a teraz jest, no musi spojrzeć na to, czy właśnie ma urlop, czy może sobie na to pozwolić, czy może tak funkcjonować. Także no, są zupełnie inne czasy.
25 lat minęło, tak, a problem?
A w Los Angeles będzie 28, ale Darku, teraz, bo ja pamiętam, gdy obejmowałeś reprezentację Polski, to jedną z takich koncepcji było, o czym troszeczkę już powiedziałeś tutaj w studiu, żeby faktycznie jak najwięcej zawodników jednak wysłać do lig zagranicznych, żeby tam funkcjonowali w tym, jak to powiedzieć ładnie, w lepszym tak procesie trochę szkoleniowym właśnie, czyli takim już profesjonalnym.
Ale oni tam mają półzawodowstwo? Czy...
I z tego czerpać, tak. ale z tego czerpać, żeby właśnie w ligach zagranicznych grali. Cały czas tego chcecie trzymać? Kolejną grupę tak faktycznie jakichś młodych tam starać się wyeksportować do Bundesligi?
No jest to moim zdaniem jedyna możliwa jakby ścieżka, plus cały czas jakby polepszając tutaj naszą jakby ligę, bo to też musi iść równocześnie z rozwojem jakby naszej reprezentacji, poprawa treningu w klubach, częstsze spotykanie się z zawodnikami, czyli te treningi stacjonarne, no to musi iść jakby tak dwutorowo tutaj to wszystko, ale na pewno no to ta gra za granicą jakby właśnie przedłuża tą możliwość grania tak jakby tego półzawodowego i większej inwestycji jakby w tą kwestię hokejową. No a jeśli mają więcej treningów, lepszą rywalizację w weekend, no to jest czysta statystyka, że muszą się trochę tam lepiej jakby rozwijać, nie? To nie ma kwestii.
A ile ma to już treningów w tygodniu w Polsce? Żołnierz zawodowy to wiadomo żołnierz, a potem tych treningów hokejowych?
Samych hokejowych, no my mamy 4, jeśli chodzi o trawę.
To akurat jeśli chodzi o nasz klub, nie? Tak, każdy tak klub trenuje.
Tak. A czy Politechnika 4?
Tak. Nie, tylko Politechnika 3 razy w tygodniu plus jeszcze
plus ten kadrowy. No to ja liczę, ja liczę ten kadrowy, także.
Aha, to tak, to 4. A teraz, żeby tak uporządkować, powiedzmy o tej ścieżce olimpijskiej do Los Angeles, bo ona cały czas jest otwarta. Trudna pewnie do wykonania, ale otwarta. Najbliższy plan to tak, Chile to już w lutym, tak? Druga połowa lutego, od 22 bodajże.
Od 22 lecimy, ale zaczyna się początek marca, pierwszy 8 marca.
Turniej w Chile. Mhm. I ile drużyn i kto awansuje na Mistrzostwa Świata?
Tych turniejów kwalifikacyjnych są 2 turnieje, jest po 8 drużyn i każdy ten turniej jest podzielony na 2 grupy, czyli tam 2 czwórki są, no i z każdego tego turnieju 8-drużynowego awansują 3 plus 4 z najlepszym rankingiem. Mhm. I mamy w grupie, mamy Irlandię, Kanadę i Koreę.
Mhm. Czyli tutaj pierwsze miejsce w takiej grupie da awans na Mistrzostwa Świata?
Nie, później są...
A, bo na krzyż jeszcze gra.
Jest na krzyż.
Finał
i mecz o miejsce.
Finał. I o miejsce. I trzecie miejsce da... A czwarte może dać, bo będzie porównanie z drugim turniejem.
No, myślę, tak? Że my bardziej musimy celować to trzecie miejsce, bo rankingowo to myślę, że możemy być niżej niż te niektóre zespoły, co tam będą w tej drugiej jakby grupie, nie? Mhm. Tam jest Pakistan, Egipt.
No dobra, zakładamy optymistycznie miejsce w trójce i mkniemy na Mistrzostwa Świata, które kiedy?
Są Belgia, Holandia, 15-30 sierpnia.
Mhm. I teraz co musimy zrobić na Mistrzostwach Świata, żeby cały czas myśleć o ścieżce olimpijskiej?
To znaczy dla mnie to był taki kolejny punkt właśnie na tej walce o te kwalifikacje olimpijskie. Czyli byłoby nielogicznym, jakbyśmy sobie powiedzieli, że my teraz chcemy wygrywać z Niemcami albo z Holendrami, którzy są od nas, to jest zupełnie inna galaktyka. Natomiast złapać te drużyny, które są w naszym jakby pobliżu, czyli właśnie Szkocja, Walia, Irlandia, Malezja, te zespoły, Pakistan, i z nimi zacząć regularnie jakby mieć dobre wyniki, i wtedy możemy moim zdaniem pokusić się o wygraną z takimi zespołami jak Anglia, co mimo teraz wyniku my zagraliśmy moim zdaniem całkiem przyzwoity mecz, no i wtedy możemy myśleć o tym, jak będzie stabilność takich rezultatów, to możemy myśleć później o walce w kwalifikacjach. To nigdy nie jest tak, że to się wydarzy z dnia na dzień i jeden szczęśliwy turniej będzie, to tak na pewno nie w hokeju. My musimy zbudować jakby taką formę, która pozwoli nam myśleć o tym, że możemy przy odpowiednich warunkach rzucić wyzwanie tym innym zespołom.
Formę i ranking, bo na turniej kwalifikacyjny do Igrzysk Olimpijskich pojedzie się mając odpowiedni ranking, tak?
I tak tutaj, to funkcjonuje.
Tak, dlatego ważne są chociażby Mistrzostwa Świata, czy każdy turniej, bo tutaj nabijacie sobie ten ranking, żeby na te turnieje przedolimpijskie się załapać.
W zasadzie bardzo teraz to się też pozmieniało, że mało jest meczów nieoficjalnych, że wszystkie mecze, nawet kontrolne, już najczęściej są meczami oficjalnymi. Ten algorytm jest tam inny, bo takie mecze kontrolne, one są na bardzo niskim algorytmie i się tam mało punktów dostaje, bo takie na przykład Mistrzostwa Europy to są już bodajże razy 4 czy
6.
Czy razy, nawet razy 6. To już te imprezy mistrzowskie odpowiednio więcej punktują. My na przykład za wygraną z Austrią na Mistrzostwach Europy teraz dostaliśmy 150 punktów, a za wygraną w meczu kontrolnym tutaj z Czechami 14. Nie? To jest to, także na tych turniejach takie wygrane, takie jakieś niespodzianki, to świetnie wpływa na nasz ranking. Nie?
No to zachęcamy do oglądania hokeja na trawie i jeszcze na razie tego halowego, dlatego że ty już żyjesz tą weekendową kolejką.
A tak, bo dzisiaj przeglądaliśmy już terminarz, bo reprezentacja reprezentacją, hokej
klubowy.
Hokej trawiasty to też jeszcze na trawie, ale przed nami ostatnia kolejka sezonu zasadniczego Superligi Halowego Hokeja i Politechnika w tej chwili ma 10 punktów po 6 kolejkach i jest blisko playoffów, ale też daleko, bo jeśli się nie mylę, to mecz z Wartą ma też najbliższą sobotę, tak. Może decydować o tym, kto zagra w tym turnieju, kto zagrał medale po prostu.
No my się cieszymy, że ten los mamy we własnych rękach, że nie musimy gdzieś tam kalkulować i liczyć, tylko że po prostu wygrana w tym meczu da nam te playoffy, więc to jest gigantyczny luksus. To, czy to zrobimy, to jest inna sprawa, ale gdzieś tam mamy to z tyłu głowy, że okej, że jak wygramy, jest wszystko okej. Tam później nie patrzymy już na remisy, to tam kalkulatory pójdą w dłoń, ale cel jest wygrać.
Ale to też
to jest nasz...
To pokazuje,
i to ma pewne miejsce w playoffie?
Rogowo. LKS Rogowo tylko który prowadzi i teraz przegrało pierwszy mecz z kim? Z Politechniką akurat w ostatnią sobotę. Utarliście trochę nosa LKS-owi Rogowo, tak?
Czy utarliśmy? To jest jedyni spakowani do Gniezna, bo tam turniej finałowy. Tak, powiedzmy, 31 stycznia, 1 lutego.
Ja myślę, że to tylko potwierdza te słowa, o których mówiliśmy wcześniej, jak ta halówka jest po prostu zmienna i jak trzeba po prostu uważać, bo nic nie jest zadecydowane jakby przed meczem i tutaj faktycznie jest Rogowo jakby pewne tego występu w finałach, natomiast ich wyniki to nie były też takie, że to by można było powiedzieć, te mecze mogły iść w dwie strony, nie? Także oni z Gonsalą przegrywali bodajże w tym momencie 6-3, wygrali 7-6, Toruń do nich przyjechał trochę w osłabionym składzie, te wszystkie rzeczy mają taki fajny wpływ na to i to też jest super dla kibica. Dla mnie trochę gorzej może, bo trochę jest więcej tych siwych włosów, ale to naprawdę jest fenomenalne, jeśli chodzi o chlówkę. Ja wszystkich zachęcam, żeby przyszli, poznali naszą dyscyplinę, bo to
dynamiczne
bardzo...
jest to super.
Jest to dynamiczny sport, dużo się dzieje, dużo bramek, dużo fajnej takiej męskiej walki też jest. No to jest naprawdę, można to sobie z przyjemnością po prostu
pomóc. Bramki, ślizgi, Mateusza Popyłko.
Oczywiście, interwencje, robi sonady.
A na mecz z Wartą to trzeba przyjść wcześniej do hali po Sirce, bo tam przychodzą kibice Warty z bębnami, z szalikami i jest naprawdę kocioł. Rozmawiać nie może w czasie takiego...
O której godzinie?
Znaczy o 16.30. Hala po Sirce na Kwiałce, ale to też Mateusz świadczy o tym, jak wyrównana jest ta liga w Polsce w tym sezonie halowego hokeja, bo faktycznie nie ma kogoś, kto ucieka, kto jest takim pewniakiem, bo nawet to Rogowo, które miało do niedawna komplet punktów, takim pewniakiem okazuje się nie jest. No super, emocje są niesamowite.
No nawet w zeszłym roku, gdzie my podchodziliśmy jakby z pierwszego miejsca do playoffów i mało co byśmy na czwartym nie skończyli, także no tutaj... Tak naprawdę no jeden, wejść do playoffów to jedno, ale no jeden weekend może wszystko powracać do góry nogami, no i będzie się liczyła ta jedna forma przez te dwa dni.
LKS Rogowa jest na prowadzeniu, na drugim miejscu jest LKS Gąsawa, też nie jest jeszcze pewny zespół z Gąsawy, Final Four, potem jesteście wy i Warta po 10 punktów, potem jest Grunwald, potem jest Pomorzanin, czyli jeszcze o 3 miejsca, 5 drużyn w ostatniej kolejce będzie walczyło.
P kontra P będzie, Pałuki kontra Poznań, tak, najprawdopodobniej.
Tak, a jeżeli ktoś z Gniezna, to jeszcze nawet warto wybrać się na mecz Stelli Gniezno z LKS-em Gąsawa, bo Stella Zażarcie walczy o utrzymanie, o godzinie 18 w Gnieźnie jest ten mecz, żeby nie spać, a Gąsawa też musi zdobywać punkty, żeby ta grupa pościgowa w postaci waszych drużyn, czyli Politechniki, Warty, czy chociażby Grunwaldu, czy Pomorzanina
nie
dogoniła.
Gdyby ktoś nie wiedział, Superliga halowego hokeja składa się z 8 drużyn.
Tak. Już prawie wszystkie wymieniliśmy, bo każdy o coś gra. Ostatnia kolejka i każdy o coś gra. Albo utrzymanie, albo
finałowy play-off. Z udziałem czterech najlepszych ekip, przypomnijmy.
W kolejny weekend w Gnieźnie.
Tak, jest Gniezno, Hala Mieczysława
Łopatka.
I o 16 w sobotę zaczną się te półfinały. Naprawdę warto oglądać halowy hokej. I nie tylko ten trawiasty także, no bo to też tak trochę cierpimy, że trochę mało kibiców jest także na stadionie przy Promienistej czy na Królowej Jadwigi. Będzie AWF.
Jest w trakcie budowy naszej
boiska. W trakcie budowy, to jest Politechnika przy Moście Rocha. Obiekty będą coraz piękniejsze.
Ale wiosnę zaczniecie na własnym obiekcie, na Politechnice? Coś
jest
tam wiadomo?
Jest duża szansa, ale no, my bardziej patrzymy na to, żeby było to zrobione dobrze. Czy wejdziemy na wiosnę, czy miesiąc później, no to dla nas już ma mniejsze jakby znaczenie. Ważne było prawidłowo gdzieś tam zrobione, zgodnie ze sztuką.
Mateusz, chciałbyś bardziej w hokeju na trawie zagrać na Igrzyskach Olimpijskich niż golfa, prawda?
Oj tak, albo w ogóle co to jest za pytanie? Nie. To jest jedyny cel.
Bardzo, bardzo dziękujemy. Trener, selekcjoner męskiej reprezentacji Polski hokeistów na trawie Dariusz Zachwalski i trener AZS Politechniki Poznań. Dziękujemy.
Dziękuję bardzo.
Super goalkeeper, najlepszy zawodnik halowych mistrzostw Europy na tej pozycji Mateusz Popiełkowski. Dziękujemy.
Ze statuetką i z medalami w studiu.
Tak jest. Tak. Gdzieś tam rzucimy na social media zdjęcia. Będą... Znakomicie zrealizował jak zwykle naszą audycję Jarosław Pachczyński. Dziękujemy, a program przygotowali i prowadzili
Grzegorz Hałasik
i Krzysztof Ratajczak. Dziękujemy, do usłyszenia.
Sportowa Arena.